Partnerem odcinka jest sklep Militaria.pl, który posiada usługę DHL-2359, dzięki której produkty zamówione aż do godziny 23.59 trafią do Was kolejnego dnia roboczego. Szczegóły znajdziecie pod linkiem w opisie filmu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Kozubel jak zwykle, bo rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie. Marku, dzień dobry.
Witam serdecznie Matuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu.
Drodzy Państwo, dziękuję patronom i patronkom, którzy wspierają rozwój kanału. Zachęcam do dalszego wsparcia, linki w opisie. Marek Kozubel dzisiaj w opowieści o sytuacji na froncie. Marku, co się dzieje na linii?
No jeżeli chodzi o linię frontu, tutaj na razie spektakularnych zmian nie ma. Nie doszło do przełamania pozycji ukraińskich, ale trzeba jednak odnotować pewne niewielkie, ale jednak zmiany, jeżeli chodzi o ten poziom taktyczny, taki niewielki. Przede wszystkim Rosjanom udało się zająć niewielki skrawek Nowomychajliwki. To jest może jakieś 100 metrów kwadratowych w centralnej części tej wioski. Może to nie są jakieś wielkie postępy, ale no po prostu materializuje się powoli ten negatywny dla Ukraińców scenariusz, jeżeli chodzi o kontrolę nad tą wioską. Z kolei, jeżeli chodzi o odcinek pod Awdijiwką, to tutaj postępy Rosjan są na razie też no znikome, tak na dobrą sprawę. Rosjanie głównie próbują się kierować na Jasnobrodiwkę i Umańskie z rejonu Toneńkie i Siewierne, aczkolwiek tutaj właśnie ataki prowadzone przez Rosjan z tego rejonu też przeważnie kończą się dla najeźdźców tragicznie. I właśnie widzieliśmy w ciągu ostatnich paru dób nagrania z tego odcinku, między innymi rozbicia rosyjskiej kolumny pancernej. Także tutaj sytuacja Rosjan jest dość ciężka. Poza tym atakują oni nadal ukraińskie pozycje nad rzeką Durna. Tutaj, jeżeli chodzi o stan spraw we wiosce Berdyczi, to ona dalej jest w większości kontestowana. Ukraińcy próbują ją utrzymać. I też warto wspomnieć o tym, że nadal intensywne walki toczą się na kierunku Czasiv Jaru. Rosjanie przede wszystkim starają się nadal nacierać drogą łączącą Czasiv Jar z Bachmutem. Tutaj osiągają pewne niewielkie rezultaty rzędu 100-150 metrów w ciągu ostatnich kilku dni, ale również starają się zająć wieś Iwaniwskę. Przede wszystkim starają się oskrzydlić ukraińskie pozycje w tej wiosce, ale zarazem wiążą walką obrońców w jej centrum. I tutaj też troszeczkę przesuwają linię frontu na zachód. Również Rosjanie atakują na północny wschód od Bachmutu pozycje ukraińskie, przede wszystkim w rejonie wsi Wesołe, Spirne, Iwanodariwka, Werchniokamiańskie i przede wszystkim Biłohoriwka. Tutaj też bardzo mocno naciskają, ponieważ chcą połączyć tutaj te działania z działaniami kolegów, którzy atakują pozycje ukraińskie w lesie srebrzańskim. Po prostu zajmując rejon Biłohoriwki, będą oni mogli też wspierać ogniem swoich kolegów, którzy nacierają po drugiej stronie rzeki Doniec. No jeżeli chodzi o linię frontu, to w zasadzie wszystko.
Wiemy o tym, że działo się w Tatarstanie. Co dokładnie się wydarzyło, że strona kazachska, to znaczy rząd Kazachstanu, musiał tłumaczyć się przed Rosjanami, że drony i tutaj ław nie wleciały z jego terytorium.
No, co się przede wszystkim stało? Wczoraj nad ranem doszło do uderzenia na dwa takie dość ważne punkty na terenie Tatarstanu. Jednym z nich była fabryka produkująca rosyjskie drony kamikadze Shahed. No, one są produkowane na licencji pod nazwą Gierań. A jak wiadomo, tych Shahedów Rosjanie używają do bombardowania terytorium państwa ukraińskiego. No i tutaj w ogóle ciekawe jest nie tyle uderzenie w taką fabrykę, choć bardzo na pewno ciekawe będą to, jakie rzeczywiście szkody zostały wywołane tym uderzeniem, ale też to, jak Ukraińcy zidentyfikowali miejsce, gdzie ta fabryka była, bo to jest też bardzo ciekawe. Także tutaj musi w jakiś sposób działać ukraińska agentura, albo mamy do czynienia z jakąś inną formą zbioru informacji, który pozwolił po prostu namierzyć miejsce składania, produkcji tychże dronów. A drugi ważny obiekt, który Ukraińcy porazili, to kolejny zakład zajmujący się przetwarzaniem ropy naftowej. I tutaj Ukraińcy nie uderzyli po prostu w jakiś losowy punkt na terenie tego zakładu, tylko po prostu w jedno z ważnych urządzeń, no, biorących udział w procesie przetwarzania. Także tutaj Ukraińcy kontynuują te bombardowania, ataki na rosyjski przemysł przetwórstwa ropy naftowej, i to nawet pomimo, powiedzmy, może nie tyle protestów, ale takiej oficjalnie deklarowanej niechęci Amerykanów do tego, żeby Ukraińcy takie rzeczy robili. Jak to jest za kurtyną, nie wiemy, ale no w każdym razie Amerykanie już słowami nie tylko pani ambasador, ale również przy NATO, podkreślmy, pani ambasador USA przy NATO, ale również ustami Antoniego Blinkena oświadczyli, że no oni nie są przychylnie nastawieni do ukraińskich bombardowań tego przemysłu przetwórstwa naftowego. No aczkolwiek Amerykanie no nie stają tutaj Ukraińcom na przeszkodzie. No jest to zarazem potwierdzenie też pewnego fragmentu z artykułu, o ile dobrze pamiętam, The Financial Times, gdzie właśnie autorzy twierdzili, że Amerykanie próbowali wywrzeć jakiś wpływ na Kijów, aby ten zaniechał tych właśnie ataków. No przy czym zwróćmy uwagę na to, że Amerykanie teraz za bardzo nie mają czym się targować, żeby Ukraińców do tego zniechęcać. Dwa, Ukraińcy poza tym przeprowadzają takie ataki własną bronią swojej własnej produkcji, więc tutaj pytanie, w jaki sposób Amerykanie mieliby wywierać tutaj nacisk, czy próbować właśnie zablokować tego typu ataki. Także no tutaj mamy z jednej strony ciekawą sytuację, która ma pewien wpływ na froncie, bo bardzo prawdopodobne jest to, że większość tych porażonych zakładów produkowała paliwa na rynek wewnętrzny rosyjski, a nie na eksport, tak jak można byłoby to wnioskować z właśnie artykułu The Financial Times. A z drugiej strony spora część tych zakładów bierze też udział w zaopatrywaniu wojsk rosyjskich, w tym lotnictwa, właśnie w paliwa. Także tutaj można powiedzieć, że te ukraińskie ataki są jak najbardziej uzasadnione i wbrew jakimś tutaj obawom niektórych środowisk, być może również Białego Domu, o ile właśnie ten pewien fragment artykułu Financial Times był w ogóle wiarygodny, to one nie wpływają w żaden sposób za bardzo na możliwości rosyjskiego eksportu, tylko właśnie uderzają w dostęp do paliw na rosyjskim rynku wewnętrznym.
No właśnie, jeszcze chciałem Cię zapytać o te relacje dzisiaj ze Stanami Zjednoczonymi. Jaka atmosfera pomiędzy Waszyngtonem a Kijowem?
Znaczy, no tutaj powiedzmy tak, Ukraińcy starali się na pewno w jakiś sposób wygładzać całą tą sprawę związaną z amerykańskimi naciskami, choć tutaj bardziej wydaje się, że to Amerykanom powinno na tym zależeć, no bo tego typu doniesienia nie wpływają pozytywnie na budowanie wiarygodności Amerykanów jako sojusznika, bo równie dobrze teraz wiele państw, nawet wchodzących w skład NATO, może się zastanawiać, jak wyglądałaby potencjalna wojna z Rosją w sytuacji, gdyby Amerykanie zakazywali zbyt dotkliwych, powiedzmy, ataków na rosyjskie terytorium. Bo pamiętajmy, że o ile Amerykanom na pewno będzie zależało na tym, żeby utrzymać NATO, na pewno im zależy na tym, aby wychodzili oni na wiarygodnych partnerów, to przede wszystkim trzeba podkreślić, że Amerykanie też mają swoje słabości. No, również odnoszące się moim zdaniem do pewnych deficytów intelektualnych. I no, tym trochę delikatnie brutalnym sformułowaniem chodziło mi o to, że Amerykanie mają dość dziwne, życzeniowe podejście do tego, jak należy traktować Rosję, nawet w sytuacji, gdy jest ona wrogiem. A chodzi o to, że Amerykanie bardzo mocno boją się tego, aby na terenie Rosji nie doszło do wybuchu jakiegoś wielkiego chaosu. Czyli jakieś, powiedzmy, można powiedzieć, powtórki sprzed 100 lat. Czyli rewolucja, a potem wojna domowa. No bo automatycznie w ich głowach pojawia się wtedy taki obraz, powiedzmy, kilkudziesięciu, a może i więcej, typków pokroju Kadyrowa czy Prigożyna, którzy biegają z umownymi atomowymi walizkami. Amerykanie mogą się naprawdę tego bać, nieważne, czy taka obawa jest w pełni uzasadniona. Kolejny problem, jaki widzą Amerykanie, to rozpad Rosji na wiele różnych republik, wiele różnych państw. I nawet nie chodzi o to, że te państwa będą między sobą wojować, tylko chodzi o to, że z tymi państwami trzeba będzie jakoś sobie ułożyć stosunki dyplomatyczne. A Amerykanie wolą po prostu rozmawiać z jedną Rosją niż powiedzmy z kilkunastoma państwami, które powstaną na gruzach obecnej Federacji Rosyjskiej. Pamiętajmy, że tak samo Amerykanie bardzo niechętnie podchodzili do potencjalnego rozpadu ich śmiertelnego wroga, jakim był Związek Sowiecki. Pamiętamy to, kiedy był okres rozpadu w latach 1989-1991. Oni się po prostu bali agonii własnego śmiertelnego wroga. No to już nam powinno sporo mówić o tym, no jaki może być stosunek Amerykanów do Rosji. Tylko że no, problem polega na tym, że nie można być prawie w ciąży. Albo mieć jabłko i całkowicie zjeść jabłko. No trzeba wybrać albo jedno, albo drugie. Przy czym nikt nie twierdzi, że automatyczna klęska Rosji w wojnie czy zniszczenie pewnej części, ułamka chociaż jej przemysłu naftowego doprowadzi do jakiejś wojny, rewolucji i straszliwego rozpadu, a potem wojny atomowej. To już takie obawy dzieją się może co najwyżej w głowach Amerykanów. A wiemy z historii, że Rosja przeżyła szereg porażek w swojej historii i nie zawsze prowadziły one do jej rozpadu. Prowadziły do pewnych zmian, pewnej no przeważnie mniejszej refleksji. Ta refleksja nigdy w zasadzie za bardzo nie dotyczyła zmiany stylu rządów, ale po prostu moim zdaniem te obawy są przesadzone. Jeżeli chodzi o Ukraińców, to oni chociażby ustami Michała Podolaka, czyli rzecznika biura prezydenta, właśnie starali się w jakiś sposób wygładzać to wszystko. On mówił, że nie było absolutnie żadnych nacisków, ale inni przedstawiciele władz ukraińskich, tak niedosłownie, ale jednak swoimi deklaracjami potwierdzali, że być może nie naciski, ale jednak jakieś tutaj sygnały z Waszyngtonu były na temat tego, aby Ukraińcy zaniechali swoich działań. No, działań, przypomnijmy, takich, które jednak Ukraińcom są niezbędne do realizacji, jeżeli chcą po prostu się utrzymać. A jeżeli chodzi o Amerykanów, no to oni się po prostu teraz nie mają czym targować i to na własne życzenie. I mowa tutaj przede wszystkim o tym impasie, jaki ma miejsce w Kongresie, chociaż z tego, co mówią różne źródła z USA, ten impas jest tymczasowy. A po drugie, sama administracja Bidena, no, również nie jest zbyt wiarygodna i jest w tym duża zasługa jednego z jego czołowych doradców, czyli Jake'a Sullivana, który poprzez no, niezbyt skuteczną politykę zarządzania eskalacją, no, bardzo często doprowadzał do opóźnienia w dostarczaniu Ukrainie różnego rodzaju wyposażenia. Czyli tutaj mamy po prostu do czynienia z sytuacją, kiedy taki Jake Sullivan proponuje zamiast rozwiązać problem i powiedzmy dać właściwe leki pacjentowi, no to bawi się w przekazywanie jakichś placebo. I tutaj właśnie taką zabawą w takie placebo to była chociażby sytuacja z ubiegłego roku, gdy Okazało się, że przekazanie Ukraińcom amunicji kasetowej, czy nawet rakiet ATACMS, nie okazało się jakimś, powiedzmy, punktem, po którym świat wejdzie w trzecią wojnę światową, na dodatek jeszcze z bardzo istotnym dodatkiem atomowym. Nic takiego się nie stało. I okazało się, że po prostu opóźnianie przekazania Ukrainie tego rodzaju amunicji, no po prostu okazało się nieuzasadnione. Ale to bardzo prawdopodobne jest to, że była to w dużej mierze inspiracja Jake'a Sullivana, aby tego rodzaju dostawy opóźniać, bo najważniejsze, co się liczy, to właśnie kontrola czy zarządzanie eskalacją. O co teraz zresztą pan Sullivan jest powszechnie krytykowany nie tylko na Ukrainie, ale i w Europie coraz częściej się pojawiają. No, głównie oczywiście w mediach społecznościowych takie bardzo krytyczne głosy na jego temat, na temat uprawianej przez niego polityki. Także tak długo jak Amerykanie nie uporają się z problemami na własnym podwórku, tak długo nie będą oni mieli tak naprawdę żadnego wpływu na to, co będzie robić Ukraina. Bo najgorsze, co się mogło stać, czyli odcięcie amerykańskiej pomocy, w zasadzie już ma miejsce. A jak widzimy, Ukraińcy od kilku miesięcy jednak są w stanie walczyć dalej. Widzimy, że z drugiej strony Europa staje się coraz bardziej aktywna we wspieraniu Ukrainy. Widać tutaj chociażby działania Czechów, którzy już teraz robią nieporównywalnie więcej niż USA. Także no, widzimy po prostu, że nawet mocarstwa mogą przeżywać swój kryzys, a geopolityka okazuje się nieporównywalnie bardziej złożona, niż początkowo się to mogło wydawać.
Marku, to jeszcze słowo o mobilizacji i o wieku mobilizacji na Ukrainie, zmiany podpisane przez Zełenskiego.
Dokładnie. Jest to sprawa też bardzo ciekawa i tutaj jest to, no co prawda, być może spóźniony, a być może późny, ale krok w dobrym kierunku ze strony władz ukraińskich. Otóż chodzi o to, że dotychczas od poboru zwolnieni byli Ukraińcy młodsi niż 28-letni obywatele. Teraz poborem będą objęci również 25-latkowie. Jest to bardzo ważna zmiana, bo teraz okazuje się właśnie, że trzy kolejne i na dodatek młode roczniki zostaną objęte poborem. Teraz ci ludzie nie będą tylko bezczynnie czekać w domach, ale po prostu otrzymają wezwania do komend uzupełnień, czy raczej do terytorialnych centrów uzupełnień. I to nie tyle po to, żeby dać się zbadać, tak jak to było dotychczas w ich przypadku, ale już po to, aby zostać po prostu, że tak to ujmę, włożeni w kamasze. I od tej pory właśnie będą już oni przechodzić szkolenia wojskowe, a potem po odbyciu szkoleń w końcu będą wysyłani na front. Jest to bardzo ważne, ponieważ po pierwsze, szacowano, że pobór tych trzech roczników pozwoli na zwerbowanie około 130-140 tysięcy młodych mężczyzn. No, nawet jeżeli nie uda się dojść do tego pułapu, a on, pamiętajmy, i tak nie obejmuje wszystkich ukraińskich mężczyzn w tej kategorii wiekowej. Po prostu tak umownie statystycy obliczyli, ilu mężczyzn można byłoby zwerbować z tych trzech roczników. Chodzi o to, że być może uda się zwerbować zapewne mniej, może około 100, może trochę ponad 100 tysięcy. Pamiętajmy, że też pewna część Ukraińców z tych roczników już walczy, albo walczyła i poległa, bądź odniosła trwałe obrażenia, a służyli oni jako żołnierze kontraktowi lub ochotnicy w wojsku ukraińskim. Ta zmiana też pozwoli na obniżenie średniej wieku w oddziałach, które znajdują się na froncie, bo teraz w bardzo wielu jednostkach ta średnia wynosi ponad 40 lat. Tam niektórzy podają 42, 43 lata. Taka jest średnia. I pamiętajmy, że osoby po 40 już nie charakteryzują się takim stanem zdrowia jak właśnie 20 latkowie, prawda? Także tutaj będzie to też bardzo ważny aspekt, ale jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Ta ustawa, którą w zasadzie przedłożył parlamentowi premier Szmihal, ona została złożona, czy w zasadzie przegłosowana została, przepraszam, 30 maja ubiegłego roku. Czyli zauważmy, minął niemal rok. 10 miesięcy minęło od momentu, kiedy ta ustawa została przegłosowana w parlamencie, a prezydent wstrzymywał się z jej podpisaniem. Tutaj możemy tylko podejrzewać, co na niego wpływało. Moim zdaniem chodziło o to, żeby jak najbardziej opóźnić jej podpisanie z powodów, że tak to ujmę, politycznych, sondażowych.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, nie tylko w związku z tym, co na froncie, ale poza nim. Bardzo dziękuję, Marek Kozubel.
Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.